Podcast w terenie. Magazyn 6.7. Do słuchania. Dzień dobry, mówi Marcin Maziarz. Nie tak miało to wyglądać, ale nie ma tego złego. Siedzenie w domu na dłuższą metę okazało się trudne, więc pewnego popołudnia, kiedy najlepsza nieżona pod słońcem przejęła po pracy opiekę nad dziećmi, wziąłem do ręki mikrofon, rekorder i pojechałem w teren. I tak powstał pierwszy podcast w terenie. Z rozmów z ludźmi, takich jakie znacie z magazynu 6.7. Z rozmów w terenie, w miejscach, które dla gości są naturalnym otoczeniem. Czy podcast zastąpi drukowany magazyn? Pewnie nie i mam cichą nadzieję, że w druku spotkamy się już za kilka tygodni. Pracujemy nad tym. Czy zostanie na dłużej? Mam nadzieję, że nie on jeden, bo kolejne podcastowe pomysły są już spisane, a goście nawet częściowo umówieni. Ale wróćmy do podcastu w terenie. Dzisiejszy to 3 rozmowy, a pierwsza z nich w miejscu, w którym za kilka tygodni będzie obłędnie pachnieć. Ach, lawendowy len, cisza, spokój, miejsce, w którym można odpocząć, chociaż jeszcze nie w tej chwili. Naprzeciwko mnie siedzi Ania Fonferek-Jędrysiak, gospodyni i właścicielka tego miejsca. Cześć, Ania.
Cześć.
Zanim będziemy tu mogli przyjechać, powąchać lawendy, uczestniczyć w warsztatach lawendowych, no to trzeba się przygotować i to się właśnie dzieje.
Tak, można powiedzieć, że dzieje się na naszych oczach i w naszych rękach. Dzieje się to, że przygotowujemy się właśnie, tak jak wspomniałeś, do sezonu, bo to, żeby uzyskać ten efekt już końcowy, fajny, no to trzeba troszeczkę nad tym popracować. I tak teraz jest taki czas, gdzie już zaczynam ciąć lawendę, żeby nadać jej ostateczny kształt, żeby ładnie wyglądała i miała ochotę kwitnąć i bujnie się rozrastać. To jest podstawowy taki zabieg pielęgnacyjny. No oprócz tego tutaj w naszym gospodarstwie, bo prowadzimy dość spore gospodarstwo, no spore może nie, to przesada, ale no takie na nasze potrzeby, myślę, i tutaj najbliższego otoczenia. Teraz jesteśmy na etapie już takich prac wykończeniowych, bo już zasiewy warzyw zostały poczynione i tu muszę powiedzieć, że w tym roku liczę i wierzę szczerze w to, że plony nam dopiszą i będą fajne, ekologiczne warzywa wprost z naszego pola. Będzie też żyto, które już posialiśmy, będzie len, także można już powiedzieć, że właściwie w tym momencie to prace te takie polowe już na razie są na ukończeniu. Teraz już właśnie takie pielęgnacyjne bardziej. I już czekamy na plony, które nadejdą oczywiście latem.
Ale nie tylko uprawy, bo i dookoła łęgi łosie się nadal pojawiają?
Pojawiają się gdzieniegdzie. Ja obserwuję, że czasami tam, gdzie w zeszłym roku wyskubywały te takie krzewy pod lasem, tam co jakiś czas widzę, że znowu ta kora jest troszeczkę obskubana i listki. Także może nie są tak widoczne, jak właśnie w zeszłym roku tutaj sobie chodziły przez drogę i tutaj nam praktycznie pod bokiem, ale widać po śladach, że są, że się kręcą. Ale są również wilki, bo to widać też ślady są. Także w sumie to się cieszymy, bo chyba już nie jest jeden egzemplarz, ale jest ich troszkę więcej. Dla nas niegroźne, myślę, że dla otoczenia też niegroźne, one unikają ludzi, także myślę, że nie trzeba panikować i po prostu przyjąć to w dobrodziejstwo, że natura chce tutaj jeszcze koło nas istnieć i żyć.
Ale nie o wilkach, ani nie o lawendzie dzisiaj chcemy rozmawiać. Piję herbatę. Ania już mi powiedziała, co piję.
No, pijesz eliksir zdrowia, witalności, młodości. Tak sam raz, taki napój na wiosnę, oczyszczający i wzmacniający. To jest napar z pokrzywy, herbatka z pokrzywy. Ze zwykłej pokrzywy, którą znajdziemy dookoła nas. Herbatka, która jest dosłodzona, czyli ten napar jest dosłodzony syropem z mniszka lekarskiego.
Stwierdziłem, że to miód, czyli smakuje bardzo dobrze.
Możesz jeszcze powąchać. Aha. Możesz powąchać, bo tu mam ten syropek. I zobacz, czy to
pięknie pachnie.
Pachnie prawie jak miód, prawda?
Prawie jak miód, tak.
No właśnie, bo też taki syrop z mniszka lekarskiego nazywamy miodkiem. I ponieważ mniszek lekarski, ja mam tutaj pomocy naukowe, także może zaraz będę też łatwiej, może będzie od razu oglądać i mówić.
Zobaczymy to na zdjęciach.
Więc mniszek lekarski ma mnóstwo pyłku i nektaru. Zresztą wiemy, że pszczoły bardzo chętnie go odwiedzają, pszczoły, czmiele i inne owady, które żywią się nektarem i pyłkiem.
No i miód z mniszka lekarskiego jest bardzo dobry.
Tak, smaczny, zdrowy. Mniszek lekarski to w ogóle jest takie zioło, które oczyszcza krew, oczyszcza organizm i myślę, że tutaj przejawia się ta mądrość natury, bo w każdym momencie, na każdym etapie, w każdym miesiącu i właściwie o każdej porze roku znajdziemy w naturze coś, co dobrze na nas wpływa, dobrze nam czyni i warto te dobrodziejstwa wykorzystywać. No, natura jest naprawdę hojna. No, fajnie, jakbyśmy ją szanowali, bo naprawdę daje nam mnóstwo. Taki mniejszy właśnie jak wspomniałam, ma właściwości takie oczyszczające krew, ma właściwości moczopędne, także to też jest fajne, żeby ten organizm rzeczywiście po zimie oczyścić, przygotować na wiosnę. I to wspomniany tutaj syrop z kwiatów, mniszka, ale też, co fajne, można przyrządzić sobie fajną sałatkę z liści mniszka.
I to robimy właśnie teraz, w kwietniu?
Tak, ja momencik tutaj tylko sięgnę.
Po pomoce naukowe.
Aha. I tutaj może będzie nam łatwiej mówić o tym, jak troszkę będę pokazywała i sama może też będę się. Także tutaj mamy o mniszka, które możemy spotkać w wielu miejscach, chociaż zauważyłam, że w tym roku jest stosunkowo mało mniszków. Także jeśli będziemy wybierać się na wycieczkę, na spacer i będziemy chcieli sobie narwać mniszka, to pomyślmy trochę o owadach, żeby im zostawić trochę tych kwiatów, niech one też się najedzą i skorzystają z tego też.
Mniszek to samo co mlecz?
Mówi się potocznie właśnie na mniszek mlecz, ale to jest co innego. Mlecz wygląda nieco inaczej. Mlecz wyrasta na pojedynczej takiej łodyżce, tutaj akurat nie mam takiego egzemplarza, żeby pokazać, ale wyrasta na pojedynczej łodyżce, ma jakby taki mniej mięsisty kwiat.
Czyli ten mniszek jest takim gęstym kwiatem?
Mniszek tak. Jak widać, no to on jest taki bogaty, taki jakby tłuściejszy. Nie? I ma mnóstwo tego tutaj pręcików z pyłkiem. Jest bardzo miododajny. Zresztą miód mniszkowy chyba też się pojawia. Nie wiem, czy tak normalnie na półkach sklepowych, ale myślę, że jest możliwe, żeby go, że tak powiem, pozyskać.
U pszczelarzy można kupić. To zanim porozmawiamy o kolejnych roślinach, to przybliżmy temat, bo chciałem dzisiaj porozmawiać z tobą określiłem, kiedy rozmawialiśmy o tym, o zielskach, które można jeść, ale też są fajne dla zdrowia i urody, bo ty zostałaś fitoterapeutką, słowo, które musiałem sprawdzić w słowniku, ale nie będę przytaczać definicji, bo mam w tej chwili ciebie, wytłumacz, kim jesteś.
Niedawno właśnie uzyskałam już, że tak powiem, glejt na to, jestem zielarzem, fitoterapeutą.
Ale nie taką babką czarującą z ziół.
No, jakbym ubrała chustkę na głowę i coś tam jeszcze, jakieś akcesoria, to może bym tak wyglądała jak czarownica z jakiejś tam chatki na kurzej stópce. Ale tak jak to kiedyś robili, właściwie były takie panie, baby szeptuchy, tak zwane, mądre kobiety po prostu, które korzystały z mądrości i dobrodziejstw natury, tak teraz ja po prostu lubię, kocham naturę i uważam, że ona daje nam mnóstwo dobrodziejstw, z których naprawdę możemy korzystać, czerpiąc pełnymi garściami, bo w naturze właściwie za darmo i na wyciągnięcie ręki. Mamy lekarstwa, mamy kosmetyki, mamy pożywienie. Ja zostałam zielarzem, fitoterapeutą, to właściwie, tak jak mówię, formalne stwierdzenie moich zainteresowań, bo troszeczkę się interesuję zielarstwem, a więc taki zielarz, fitoterapeuta zajmuje się zbiorem ziół, oceną, ich klasyfikacją, zna się na tym, jak te zioła przyrządzać, jak suszyć, w jakiej temperaturze, jak przechowywać, co z nich robić. Również właśnie fitoterapeuta doradza jakby komponuje takie terapie ziołowe, ale tutaj nadmieniam, że to oczywiście w porozumieniu z lekarzem prowadzącym, to nie jest tak, że fitoterapeuta po prostu na własną rękę wdraża na jakąś dolegliwość, jakąś terapię, bo nie może tego czynić właśnie w ten sposób. W porozumieniu z lekarzem może przygotować jakiś tam, powiedzmy tam zestaw ziół, czy jakie zioła są odpowiednie do terapii uzupełniającej, jak wzmocnić organizm i tak dalej. Także tutaj kodeks etyki fitoterapeuty też jest dość obszerny i należy bacznie zwracać uwagę właśnie, żeby fitoterapeuta współpracował z lekarzem prowadzącym i miał na uwadze nasze również to, z czym przychodzimy.
To wróćmy do twojego koszyczka. Takim bardzo popularnym zielskiem, że tak to nazwę, mam nadzieję się nie obrazisz, jest pokrzywa, bo i możemy ją jeść i ma jakieś tam właściwości zdrowotne. I pamiętam, że nawet w latach 80., kiedy na półkach było krucho z różnymi rzeczami, robiło się na przykład szampon do włosów z pokrzywy.
Tak, to do tej pory. Ja właśnie jeszcze wracając do tego nazewnictwa chwasty, to rzeczywiście, mówimy na to potocznie chwasty, bo generalnie nam przeszkadzają, no bo wyrastają gdzieś w ogródku, mamy piękne warzywa czy kwiaty, a bezczelnie nam wyrastają właśnie te chwasty.
Czy w trawniku.
Czy właśnie w trawniku, chociaż ja akurat nie jestem zwolenniczką krótkich trawników, wolę, jak chyba wiesz, łączki pełne życia. Mhm. A właśnie te chwasty, one są po coś. Tak jak wspomniała, Matka Natura daje nam naprawdę mnóstwo możliwości. I taka pokrzywa, właśnie to jest jedno z moich ulubionych ziół. Zresztą przeznaczyłam jej sporo miejsca w mojej pracy zaliczeniowej, w moim właśnie zielarsko-fitoterapeutycznym kursie. Pokrzywa to jest takie cudowne zioło. Właściwie można robić herbaty i tak jak wspomniałeś o tym szamponie, rzeczywiście do tej pory warto z pokrzywy robić płukanki na włosy, bo pokrzywa ma mnóstwo chociażby krzemu, magnezu, manganu, potasu, magnezu, wspomniałam, tak, siarki, a więc wzmacnia nasze włosy, dobrze działa na skórę i to faktycznie się sprawdza. Jeśli chodzi o zioła, trzeba być jednak systematycznym. To nie można oczekiwać efektu, że jak po botoksie, że od razu nam się wszystko poprawi, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tutaj trzeba być systematycznym, ale powiem szczerze, że już po około 2 tygodniach, nawet może wcześniej, widać różnicę, bo pokrzywa powoduje to, że właśnie też z naszego organizmu usuwane są zbędne produkty przemiany materii. Organizm się oczyszcza i przez to te właśnie cała trucizna, która w nas siedzi, czy po zimie, czy niezależnie, bo to od diety przecież może zależeć to, że jesteśmy podtruci, lekko źle się czujemy się słabo, włosy nam wypadają, mamy brzydką cerę, to właśnie pokrzywa jest takim remedium. I właśnie na włosy, na wzmocnienie, przeciw wypadaniu, przeciwłupieżowo też działa. Na skórę, to właśnie na problemy skórne, na trądzik, na przetłuszczającą się skórę, na tego typu problemy. Wzmacnia w ogóle tą skórę i nadaje ładniejszego kolorytu. Pokrzywa jest taka fajna, że właśnie do jedzenia też się nadaje. I to właśnie sałatki z pokrzywy jak najbardziej.
Taka młoda pokrzywa nie parzy, bo ty się w tej chwili bawisz nią.
A sam też włożysz za chwilę rękę, proszę bardzo. I powiem,
trochę się boję.
Wiesz, jak
nie parzy.
Nie, jak te, no to cię wychłoszczę, bo nie wiem, czy wiesz.
Troszkę poczułem.
W ruskiej bani to właśnie stosuje się witki w Finlandii. W saunach stosuje się witki z brzozy, a w ruskiej bani właśnie pokrzywowe takie. I tak jak sobie weźmiesz i czujesz się poparzony, tak? A
wiesz, trochę tak.
Wiesz, jaki paradoks jest w pokrzywie? No. Co jest dobre na właśnie jak cię boli po poparzeniu? Rozgniatasz listek i tym sokiem tej rośliny, która cię poparzyła, tutaj sobie przetrzesz i przestaje cię boleć.
Czyli w pewnych kręgach popularne, czym się strułeś, tym się lecz.
No tak, tak, można tak powiedzieć, że tutaj akurat ta zasada świetnie działa. Także pokrzywa jest niesamowita.
A z czego mamy pesto?
Pesto jest niesamowite, bo właśnie jest z pokrzywy, jest z bluszczyka kurdybanka, o czym za chwilkę, i z gwiazdnicy. Także to jest takie pesto, które można sobie właśnie i...
I do makaronu, i do chleba?
Do makaronu, do chleba, takie smarowidło, doskonałe. I właśnie konsystencję taką robimy jak pesto, czyli blendujemy po prostu te chwasty. Ja tutaj zblendowałam z oliwą, z solą i z pestkami słonecznika.
To ja próbuję pesto z pokrzywy i bluszczyka kurdybanka.
Bluszczyk kurdybanek, już mówię o bluszczyku kurdybanku, bo tutaj wypatrzyłeś coś kwitnącego, to chyba właśnie bluszczyk kurdybanek, a to jest jasnota.
To
jest jasnota.
A takie liście trochę pokrzywowate ma jakby.
Tak. To właśnie jest często mylona, to nawet jest jakaś zwyczajowa nazwa, pokrzywnik, czy jakoś tak, nie jestem teraz w 100% pewna. Jasnota purpurowa też jest zielem i kosmetykiem jako dodatek, bo ona ma z kolei smak taki niezbyt ciekawy na surowo i zapach...
No taki zielarski, powiedziałbym, bardzo.
Ale taki niezbyt przyjemny, raczej odstręczający. Ale jest to też zioło, które możemy stosować sobie, czy w formie naparu na przykład, działa też oczyszczająco, wzmacniająco. Natomiast bluszczyk kurdybanek, który tutaj właśnie jest w tym pesto, częstuj się pesto, bo nie wiem, jak za chwilę może powiesz coś.
Częstuje się, jest takie, znaczy jest wyraźnie ziołowe, gorzkawe trochę, ale ten słonecznik łagodzi.
No właśnie słonecznik, dlatego zdecydowałam się dodać słonecznik, bo on rzeczywiście troszeczkę tej słodkości, a te zioła no lekką taką goryczkę mają, ale no pamiętamy o tym, że jeszcze w połączeniu z tłuszczem to jest po prostu bomba witaminowa. I tam mamy wszystko naturalne, zdrowe, zerwane też, bo trzeba o tym pamiętać, żeby zrywać to z miejsc takie, gdzie nie mamy dymu, zanieczyszczeń, nikt nie depcze, z takich miejsc w miarę czystych, nie? Z jakichś łąk, pól.
Czyli przy drodze na przykład nie zrywamy.
Nie, przy drodze nie polecam, bo to by trzeba było, najlepiej zresztą tych ziół nie myć, bo jeśli są to na przykład zioła, które kwitną, to jednak w tych kwiatkach troszeczkę tam nektaru jest i to też jest dobrodziejstwo, które no szkoda po prostu tego wymywać. Jeśli z dziewiczo czystego miejsca to zrywamy, to możemy sobie nawet odpuścić mycie i tak jak kiedyś zrywaliśmy sobie truskawki prosto z ogródka bez mycia i marchewkę wyciągaliśmy z ziemi, też nie myliśmy, tylko wycieraliśmy w spodnie, to właśnie to mam na myśli.
Okay, co tu jeszcze masz?
No właśnie ten ciekawy bluszczyk kurdybanek. Chciałabym o nim powiedzieć, bo weź sobie je powąchaj.
Rozcieram. Znajomy zapach.
No taki może się gdzieś spotkałeś. To rośnie powszechnie. Zresztą zaraz możemy zobaczyć sobie w naturze, gdzie to rośnie, na różnych nieużytkach. To jest jedna z tych roślin zielnych, której nasiona są przenoszone przez mrówki. Zresztą ta właśnie jasnota też rozsiewa się właśnie w ten sposób. Czyli najpewniej znajdziemy tam, gdzie przewija się dużo mrówek. To jest takie właśnie charakterystyczne dla tej rośliny. Ale co o bluszczyku kurdybanku jest świetne? To jest najstarsza roślina przyprawowa w Polsce. Bardzo dawno temu już ludzie zaczęli używać i wcześniej używano właśnie, później wyparła bluszczyk kurdybanek, na przykład pietruszka naciowa. Aha. Zaczęto używać pietruszki, więc bluszczyk kurdybanek popadł w niełaskę, został uznany za chwast i właściwie jest persona non grata właściwie w naszych ogródkach też uważany za chwast. A to jest doskonałe, no ma zapach taki fajny, korzenny, moim zdaniem jest taki naprawdę ciekawy, taki apetyczny. Co ciekawego z bluszczykiem, wiąże się pewna legenda, że król Jan III Sobieski podczas odsieczy Wiednia, tam właśnie żołnierze zwyciężyli, ponieważ byli karmieni bluszczykiem kurdybankiem, który nadawał im siły, krzepy i odporności przede wszystkim. A właśnie jeszcze nie powiedziałam o pokrzywie, też taka ciekawostka. Już to prawda skończyliśmy może jej temat, ale...
Możemy wrócić.
Ale możemy wrócić chyba, bo to wszechstronna właśnie roślina i też podobno już legiony rzymskie chętnie czerpały z dobrodziejstw pokrzywy i żołnierze zabierali pokrzywę na wyprawy wojenne. po to, żeby właśnie uchronić się przed szkorbutem, bo w pokrzywie jest mnóstwo witamin, również witaminy C. I właśnie chrupanie sobie takiej pokrzywy no, wzmacniało po prostu odporność żołnierzy. A co jeszcze dobre z takich domowych sposobów, bo tutaj wcześniej wspominałeś o szamponie domowym, a kiedyś, i nawet można to robić teraz, owijano w liście pokrzywy, w świeżą pokrzywę, owijano jedzenie, żeby dłużej zachowało świeżość. I to jest naprawdę świetna metoda, to się sprawdza, ja to sprawdziłam również, zresztą pamiętam, jak moja mama zawijała i w liście chrzanu, i w liście pokrzywy, fajna sprawa, bo to jeszcze dodatkowo tam jakiś aromat i właściwości tego ziela zostawało.
Tylko chrzan ma duże liście, pokrzywa już niekoniecznie.
No tak, to trzeba już większe pęczki wtedy sobie zrobić i w te pęczki to poowijać. A co jeszcze ciekawszego, no mówię, no pokrzywę można na tyle sposobów wykorzystać, włókna pokrzywy, oczywiście nie jeszcze takiej młodej, kiedyś były używane właśnie jako tak jak włókna lniane czy konopne. Właśnie do robienia lin, nawet do robienia odzieży. I gdzieś wiem, że chyba, nie wiem, czy na Litwie, czy Łotwie, jest taka wytwórnia, która właśnie robi tkaniny właśnie z włókna pokrzywowego. Bardzo zdrowe dla skóry, nawet chyba jeszcze lepsze niż włókno konopne.
Dobrze, widzę pęd róży, widzę gałązkę z sosny.
To nie róża, to nie róża.
To nie róża?
To jest aspiryna.
To znaczy?
Aspiryna, mój drogi kolego. To jest gałązka wierzbowa.
Wstyd mi.
Mogłeś tego nie wiedzieć oczywiście, dlatego to taka podpuszka. Gałązka wierzbowa, bo skąd się wzięła aspiryna? No, aspiryna oczywiście jak większość leków bierze się z natury. Czyli po prostu z wierzby. Kora wierzby, kiedyś używano kory wierzby, która działała przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, na przeziębienia, na tego typu historie. To właśnie ususzona kora wierzby, ją się zaparzało, czy tam właściwie robiło się wywar, bo trzeba było to obgotować, bo jednak kora jest materiałem twardszym niż liście. Trzeba było ją obgotować i właśnie salicyliany się z tego, że tak powiem, uwalniały i pito to na właśnie takie, tego typu problemy. Tak jak dzisiaj właśnie używamy aspiryny.
Ale sosny nie pomyliłem?
Sosna jak najbardziej. Znasz się trochę jednak.
Na sosnach zawsze.
Sosna oczywiście to zapach przede wszystkim, żywiczny zapach. Ja zerwałam sobie sosnę tutaj z mojej sosenki, ale no generalnie jeśli są jakieś samosiejki, można bez szkody dla drzewa sobie troszeczkę naskubać, to proszę bardzo jednak uważać, żeby jednak drzew nie krzywdzić, nie obdzierać, nie gołocić dokumentnie. No,
ale zbieramy pędy przecież sosny.
Tak, zbieramy pędy sosny majowe na syrop, robimy z tego syrop, dopiero się pojawią, myślę, że czas na to będzie, także wtedy możemy wybrać się na wycieczkę po lesie, ale również herbatka z igieł. To można i przez całą zimę pić, właśnie bogata w witaminę C i na różnego rodzaju właśnie przeziębienia, na chrypkę, na takie problemy, właśnie jak coś czujemy, że nas bierze, to najlepiej zrobić wywar właśnie z igieł, sosny, wykąpać się w tym, gorącą sobie kąpiel taką sosnową zrobić, do tego wypić herbatki, z igieł sosnowych i to nas zaopatrzy, że tak powiem, dobrze w witaminę C i poczujemy się lepiej, wzmocnieni w każdym razie. Mamy, teraz jeszcze jest czas na podbiał.
Nigdy nie wiedziałem, jak wygląda podbiał.
No właśnie, widzisz, to jest taki sympatyczny kwiatek. Bardzo popularne są takie tabletki na gardło, nie? Tymianek i podbiał.
Tak.
I właśnie to znowu jest czerpanie z natury. Tymianek uprawiam, podbiał mam...
Z natury?
Z natury. I to są właśnie takie, bo surowcem zielarskim są kwiatki i liście, które się suszy. Można też na świeżo to sobie zaparzyć herbatkę. I to działa dobrze na problemy z gardłem, z kaszlem. Jak mamy właśnie zalegającą flegmę albo przesuszone gardło, kaszel taki nieznanego pochodzenia, to właśnie podbiał jest tutaj świetnie, daje sobie radę i zdaje egzamin. Także liście i kwiatki jeszcze są, można sobie jeszcze pozbierać, teraz wychodząc nawet na krótką wycieczkę do lasu czy gdzieś na łąkę, to można sobie to nazbierać. I tutaj właściwie już to omówiliśmy. O, babka Tak? Chciałeś coś, Marcin?
Nie. Czekam na słowa o babce. Lancetowatej zapewne.
Babka lancetowata, bo jest i babka okrągła, ta jajowata i babka lancetowata. Nie wiem, czy też masz takie wspomnienia z dzieciństwa, że jak się
skaleczyło, tak.
Tak, to od razu okład z babki. I rzeczywiście babka ma takie właściwości ściągające i leczące okaleczenia, rany. Ale dobrze jest, właśnie, bo tu mieliśmy też trochę powiedzieć o kosmetycznych zastosowaniach. I babka świetnie też działa na skórę. Właśnie jakieś takie niedoskonałości, czy fajnie napina skórę, redukuje właśnie niedoskonałości, zmarszczki, tego typu rzeczy. Bo z kolei tak, na problemy takie trądzikowe i z takimi sporymi, jakieś zaognione stany zapalne skóry, czy tego typu rzeczy, to z kolei krwawnik. Krwawnik też to fajne zioło. A, jeszcze babka, żeby tak za bardzo chaotycznie nie było, ale jeszcze, dobra, wtrącę o tej babce, że babkę można też spożywać. Póki listki są takie właśnie jeszcze młode, nie mają dużo tych nerwów takich, bo później ona robi się taka łykowata, nie? Te nerwy stają się takie twarde, no i trudno to przerzuć, połknąć, no chyba, że można rzuć jak krowa przez cały dzień. Ale żeby to fajnie spożyć w sałatce, to najlepiej takie młode. Można też na przykład w tempurze sobie w takim cieście maczać i smażyć sobie na głębokim tłuszczu. Dobrze, to już zaczęłam krwawnik. To ten krwawnik właśnie jako kosmetyk na skórę z problemami. On też działa dobrze też na rany, na skaleczenia. I też jest legenda taka, że ponoć Achilles w taki sposób właśnie krwawnikiem leczył rany swoich kolegów. Napięty to mu chyba nie pomogło ostatecznie, ale na pewno, takie są legendy, że leczył swoich przyjaciół, którzy odnosili w walkach jakieś ciężkie rany, ponoć pomagało. I rzeczywiście coś z tym jest, bo krwawnik hamuje krwawienia, też wzmacnia. Zresztą taki młody krwawnik posiekany kiedyś i nawet teraz zaleca się, żeby podawać na przykład młodym gąskom, kaczkom, takim właśnie młody drób, to jajko siekane i też pamiętam, moja mama to robiła, siekane jajko, do tego drobno posiekany krwawnik i to też taka dawka właśnie mikroelementów, witamin działa wzmacniająco.
Na tacce mamy jakiś macerat.
To jest właśnie tak, to jest macerat olejowy i tak można praktycznie każde zioło zamacerować. Zalać olejem, można zalać...
Obojętnie jakim?
Polecam oleje ekologiczne, takie no po prostu, żeby były czyste i bezpieczne dla naszej skóry, bo jak już sobie robić kosmetyk, który jest lepszy niż te sklepowe, no to lepiej jest najwyższej jakości składników.
A olej słonecznikowy, rzepakowy, z czarnuszki, jakiś inny?
Można jak najbardziej z czarnuszki, rzepakowy też zawiera dużo cennych substancji. Ja tutaj dałam oliwę z oliwek, po prostu dziewiczą oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia i to też jest dobra substancja. Dobrym nośnikiem jest na przykład olej migdałowy, olej sezamowy, on jest chętnie używany w ajurwedzie, polecam, bo bardzo fajnie działa na skórę, ale trzeba pamiętać, że on daje troszeczkę efekt rozgrzewający, także jak chcemy z kolei tam sobie na jakąś opaloną skórę czy coś, to lepiej unikać. Takim, no powiedzmy, uniwersalnym nośnikiem dla kosmetyków jest olej migdałowy. I to jest taka baza. I można takim olejem właśnie zalać zioła, materiał ziołowy. Najpierw te zioła troszeczkę skropić spirytusem, żeby tam pozbawić jakichś drobnoustrojów, bakterii, żeby to nam się od razu nie zepsuło. I wtedy zalać tym olejem. I można albo postawić sobie w lekkim słońcu na jakieś 2 tygodnie, albo można to zrobić, tak przyspieszyć troszeczkę tą macerację i wstawić do piekarnika tak około 70 stopni. I ja to robię po prostu przez kilka godzin w tym ciepłym piekarniku sobie stoi. Później wyciągam, robię to jeszcze raz, tak żeby maksymalnie tych substancji wyciągnąć i wtedy po prostu trzeba odcedzić od tego już powstałego maceratu ten cały materiał roślinny. I mamy gotowy właśnie ten olej ziołowy.
A co z tym olejem robimy?
Możemy bezpośrednio, od razu tak jak jest, możemy sobie olejować skórę, bo olejowanie też jest bardzo korzystne i bardzo fajne. Możemy sobie tym olejować skórę twarzy, skórę całego ciała, nawet włosy, skórę głowy. A możemy też do domowych kosmetyków. Takie najprostsze kosmetyki, bo wiadomo, nie każdy ma czas, chęci, żeby się tam bawić w różne frakcje olejowe, wodne i tak dalej. Ale można sobie zrobić taki najprostszy kosmetyk. Po prostu, jeśli mamy dostęp, możemy sobie kupić masło shea albo masło kakaowe. I w ciepłej kąpieli rozpuścić właśnie to masło shea. Pamiętając o tym, żeby nie przegrzać, bo nie toleruje zbyt wysokich temperatur, dodać troszeczkę, tak mniej więcej, dwa razy tyle masła shea, co tego właśnie maceratu olejowego. I czasem to wystarczy. Można dodać jakiegoś olejku eterycznego. Jeśli chcemy bardziej utwardzić, możemy dodać troszeczkę wosku pszczelego. Ale te proporcje właśnie masło shea plus ten wyciąg olejowy, to mamy zależnie, czy jak dodamy troszeczkę więcej, albo dodamy w ogóle, zdecydujemy się na dodanie wosku pszczelego, to będzie twardsza konsystencja, a jak dodamy sobie, albo zrezygnujemy z wosku, albo dodamy więcej tej frakcji olejowej, to będzie bardziej taka
do smarowania.
Konsystencja tak smarująca. Tutaj mam taki mój preparat, bo robię sobie takie właśnie smarowidła, bardzo proste, z różnymi tam wyciągami olejowymi. I to jest naprawdę świetna sprawa. Mogę polecić, to jest domowy kosmetyk, domowy przetwór na własne potrzeby. Można to zrobić, to nie jest trudne, a efekty są rewelacyjne, bo dobrze, naprawdę bardzo dobrze działa na skórę. Jeszcze jeśli użyjemy odpowiedniego maceratu z odpowiednią rośliną, tak jak tutaj właśnie wspomniany krwawnik na problemy właśnie skórne, jeśli mamy jakieś tam, czy trądzik, czy jakieś, no nie wiem, wypryski takie nieciekawe, to wtedy właśnie krwawnik. Ja tutaj zalałam olejem, zrobiłam taki macerat, on jest w trakcie właściwie robienia, to jest macerat z gwiazdnicy. Gwiazdnicy właśnie chyba nie narwałam, ale mamy tutaj zamacerowany. Gwiazdnica to możemy później zobaczyć w naturze, ona ma takie białe, drobniutkie kwiatki, listki też takie drobne, ona rośnie, zadarnia nam. Taki tworzy się kobierzec i to jest też taka właściwie fajna roślina zielna, bo kiedyś, no w dawnych czasach na przednówku, jak nie było nic i spiżarnie już świeciły pustkami, to ludzie naprawdę bardzo doceniali to, co daje im natura. Mogli wyjść sobie za stodołę na pole, narwali sobie tej gwiazdnicy, mogli z tego ugotować zupę albo zrobić jakiś farsz do czegoś albo sałatkę i wiedzieli też o tym, że w tej roślinie jest sporo witamin i mikroelementów, które wzmocnią, dadzą siłę na dobry start wiosną. I taka właśnie gwiazdnica, ona świetnie właśnie działa na skórę z problemami, czyli jakaś egzema, łuszczyca, tego typu rzeczy, to właśnie gwiazdnica. To są właściwości takie udowodnione naukowo, więc warto sięgnąć po te dobrodziejstwa.
A to co takiego?
A to są liście żywokostu. No przyniosłam tutaj, bo mówiliśmy o zastosowaniu zielska, roślin zielnych jako pożywienia, kosmetyku i suplementu. A tutaj właśnie żywokost, maści żywokostowe stosuje się nadal na właśnie jakieś stłuczenia, nawet na takie sprawy reumatyczne. A żywokost jest też świetnym zielskiem do ogródka. A mianowicie można z niego zrobić fantastyczną gnojówkę, czyli naturalny nawóz dla roślin. I tak jak jako starter dla roślinek, jak mamy ogródek, czy kwiatowy, czy warzywny, owocowy, to polecam na początek, na wzrost roślin, gnojówka z pokrzywy, a później na kwitnienie, na owocowanie, gnojówka z żywokostu. Jest świetna, bo zawiera dużo potasu, także to po prostu daje roślinie takiego kopa i naprawdę może wspaniale, pięknie owocować. No i ma też przyjemny zapach. Ale gnojówka, zaznaczam, że gnojówka jak się maceruje 2 tygodnie, to może już troszeczkę zalatywać. Tutaj jeszcze mam, spójrz, narwałam jeszcze dosłownie ostatnim rzutem, to są pączki liściowe olchy. to też możemy sobie nazbierać. Olcha to jest taki, no niektórzy na to mówią drzewny chwast, bo rośnie po prostu wszędzie. Może to i dobrze, no bo drzewo, dla mnie drzewo, każde drzewo jest fajne, dobre, pożyteczne, więc należy je szanować. A takie pączki olchowe są rewelacyjne, właśnie zrobić sobie macerat olejowy albo po prostu wywar z tych pączków rewelacyjnie działa na włosy, na problemy z wypadaniem włosów, czyli na wzmocnienie, na rozdwajające się, osłabione, matowe włosy. To właśnie preparat taki. Oczywiście też trzeba jakiś tam czas postosować, dajmy na to te 2 tygodnie, to najszybciej można jakieś efekty zobaczyć, ale to jest naprawdę świetna sprawa. Można jeszcze ten czas wykorzystać, bo one już powoli się otwierają, bo to są pączki liściowe, ale jeszcze trochę takich, no zobacz, takich mniej otwartych, można, one mają taki lekko fioletowawy kolor, można sobie nazbierać i później zrobić z nich pożytek. Można też ususzyć. O, pamiętajmy, ważna też adnotacja, żeby pamiętać o tym, że jak suszymy zioła, to tak 36 stopni i w cieniu, nie na słońcu, żeby nie straciły właściwości takich leczniczych i odżywczych.
Czyli nie robimy tego raczej w piekarniku?
Nie robimy w piekarniku. Jeśli mamy takie, no, jeśli oczywiście możemy sobie nastawić na bardzo niską temperaturę, to tak, to możemy, no bo powiedzmy wczesną wiosną, jak chociażby jeszcze niedawno, no nie ma takich warunków, żeby gdzieś w ciepłym, przewiewnym pomieszczeniu uzyskać 36 stopni, żeby te zioła ususzyć, no to piekarnik będzie nam wspomagaczem. I byle nie za wysoka ta temperatura. Mówię, 36 stopni to jest taka temperatura optymalna, także żeby o tym pamiętać, no, jeśli chodzi o suszenie.
Ty te wszystkie rośliny masz tutaj u siebie w lawendowym lnie?
Tak, tak. To są popularne, to jest popularne zielsko, więc rośnie tutaj i muszę powiedzieć, że nawet ucieszyłam się, bo w tym roku dużo bluszczyka kurdybanka, właśnie, który jest bardzo smaczny. No, można też dodawać, o właśnie, na przykład do twaroszku. Można spróbować posiekać sobie na drobno, dodać do twaroszku. Zamiast pędzonej rzodkiewki ze sklepu, która jest tam, no nie wiadomo na czym wyhodowana.
I skąd,
no właśnie. A na pewno jest sztucznie, bo to nie jest czas jeszcze nawet na rzodkiewkę. Więc no zamiast tego, to naprawdę warto sięgnąć po taki bluszczyk kurdybanek czy pokrzywę, drobniutko posiekać, dodać do twaroszku albo do pasty jajecznej i mamy naprawdę bombę witaminową, mnóstwo świetnych właściwości i to nam zadziała dobrze na układ trawienny i na odporność i na ładną cerę i jeszcze może na dobre pomysły wpłynie.
Ania, siedzimy w jabłoniowej alei, obok nas piękna, stara jabłoń, która wiele widziała. Ty chciałaś te stare odmiany jabłoniowe ratować, udaje się to?
Wiesz co, udaje się o tyle, że mam tutaj ponasadzane te, widzisz, małe tutaj drzewka. To są drzewka już takie 5-letnie, a jeszcze są takie bobaty.
A jeszcze są małe, tak.
Tak, i to jest właśnie to charakterystyczne dla jabłoni tych wysokopiennych. Stare, nie dość, że stare odmiany, to jeszcze wysokopienne, czyli one właśnie będą rosły wysokie, to nie są te karłowe, gdyby były karłowe, to już by rodziły w drugim roku po posadzeniu, czy tam nawet w pierwszym. Te natomiast, to one są sadzone na podkładce z antonówki, więc to są te typowe, takie prawdziwe jabłonie, one urosną takie jak ta. Nie wiem, czy kojarzysz takie powiedzenie, najlepszy sadek, który posadził dziadek.
Pierwsze słyszę.
Aha, ale jest to mądre powiedzenie, bo mówi nam o tym, że na stare jabłonie trzeba trochę poczekać. Po prostu trzeba cierpliwości, bo mój synek pewnie z tego skorzysta. No ja mam nadzieję trochę jeszcze też, ale najwięcej jednak radochy chyba będą miały kolejne pokolenia, bo jak widzisz i już zauważyłeś, że te drzewa tutaj, dwie takie stare jabłonki się ostały, to one sporo widziały, no już mają trochę lat. No 70 mogą mieć, spokojnie.
I rodzą w tej chwili jabłka?
Tak, tak. W tym roku widzę, bo stare jabłonie, te stare odmiany rodzą co drugi rok. I w zeszłym roku było tak kiepsko, ale tutaj mamy taką, to jest jabłonka, która się nazywa krązelka. I to są takie letnie jabłka. Smaczne, soczyste, takie aromatyczne, do bezpośredniego spożycia. I widzę, że będzie ich trochę. Także w tym roku coś tam będzie. A te młode bobasy, no już mają swoje lata, ale jeszcze potrzebują czasu. A myślę, że za kilka lat, może za 2 lata już coś się pojawi, bo mam tutaj fajne naprawdę odmiany, takie jak malinówka, papierówka, szara reneta, złota reneta, grawsztynek, to taki rzadki gatunek, rzadka odmiana jabłoni. Piękna schernhut. Z kolei chciałam piękną schernhut. To są takie naprawdę niesamowite jabłka. Małe, a aromatyczne, soczyste, po prostu rewelacyjne na wszelkie przetwory. Mam to w sadzie, który jeszcze posadził mój dziadek w 1937 roku. Także ten sad naprawdę jest sędziwy, przepięknie wygląda w obejściu. I miałam pobrać w tym roku, właśnie też chciałam konkretnie się nauczyć, wybierałam się na takie warsztaty właśnie szczepienia drzew owocowych, w końcu chciałam to też jakoś usankcjonować, no ale niestety no, z wiadomych względów nastała epidemia i tak dalej, i pewne trudności i po prostu zrezygnowałam, już nie pojechałam na te warsztaty, a to był, no, to był właściwie wczesna wiosna, to taki jedyny moment, kiedy można to robić, no poczekam do następnego roku, mam nadzieję, że to już będzie dobry czas i nigdy nie jest za późno.
Także i cierpliwości się uczymy, nie tylko czekając na jabłka.
tak, czekając na ten właściwy czas, kiedy można coś dalej podziałać, bo jednak uważam, że warto, bo naprawdę stare odmiany jabłoni, jeszcze właśnie te wysokopienne, no dają nam coś niesamowitego, bo dają nam pożywienie, znowu jak matka natura w swojej mądrości i szczodrobliwości. Daje nam pożywienie, daje cień, bo jak będzie skwar, no to po prostu gdzieś się schować, no tylko pod jabłonką. Jak jeszcze to jest kwitnąca jabłonka i ten dźwięk pszczół, czmieli, różnych owadów, to jest po prostu coś niesamowitego. Plus do tego ptaki, które ukochały sobie te drzewa tutaj w sadzie i robią gniazda, gdzie tylko mogą. Także to jest niesamowite.
Ania, jeżeli będziemy mogli, kiedy spotkamy się w lawendowym Lnie, tak szerzej?
No myślę, że otworzymy swoje podwoje tak koniec czerwca, przełom czerwca, lipca. To będzie taki typowy sezon lawendowy i myślę, że wtedy będzie można już tutaj nas odwiedzić.
Warsztaty?
Myślę, że coś uszykuję. No mam nadzieję, że wszystko, że tak powiem, jakoś się unormuje, bo też nie chcę...
Wszyscy mamy nadzieję.
No właśnie. Nie chcę tak... No wypadałoby może już zaplanować, jednak ten chaos, który się wkradł w wszystkich życie, to chyba tak się udzielił i myślę coś o warsztatach, ale zobaczymy, jak to będzie. Pewnie coś ogłoszę, coś przemyślę, w ogóle jakąś konwencję warsztatów, a czy się odbędą, czy nie, no to po prostu będą już okoliczności nam pokażą.
To czekamy na to, popijając herbatkę z pokrzywy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Bardzo było mi miło. Dziękuję bardzo, Marcin.
Słoneczne popołudnie na zamkniętej wyspie w Pile, ale Grzesiek Graczyk zrobił wyjątek i mogliśmy wejść, zobaczyć, co robi ciekawego na plaży na wyspie. Cześć Grzesiek.
Witam.
Grzegorz Graczyk, miłośnik gastronomii na dachu w Pile.
Dokładnie, tutaj taki trend bawienia się na dachu, imprezowania, więc nie tylko na dachu, ale też na piasku i w przestrzeni publicznej.
W ubiegłym roku, w poprzednim sezonie byłeś już gospodarzem jednego dachu w Pile, w tym roku Cię tam nie będzie.
No nie będzie, bo tutaj stwierdziłem, że tu trzeba przypilnować innego tutaj biznesu. Tutaj zacząłem tu na wyspie już prawie 10 rok, więc trzeba tutaj się skupić na jednym. A tam oddałem dobre ręce, mam nadzieję, że ktoś tam to po prostu będzie kontynuował.
No właśnie, i na wyspie mamy nowy dach, widać go doskonale, kiedy jedziemy albo idziemy mostem. Co tu będzie, co tu się dzieje?
Też będzie dach, w którym będziemy na przyjść, usiąść, wypić drinka, posiedzieć ze znajomymi, ale też tutaj przede wszystkim skupiłem się też na nowym budynku, który jest i tym, co jest w środku i tym, że będziemy mogli działać całorocznie, nie tylko sezonowo.
To coś nowego na wyspie, no i dach z widokiem.
Tak, widokiem jest ponad tam tutaj barkę, ponad tutaj korony drzew, więc też fajny widok tutaj na nasze miasto.
I na rzekę, i na zachód słońca. Grześku, gastronomia w tej chwili jest zamknięta, ale ty nie podniosłeś rąk do góry, tylko działasz.
Tak, no nie poddałem się, pomimo to, że są jakieś tam trudności tutaj w realizacji tej budowy. Wiecie, to wszyscy wykonawcy gdzieś tam przesuwają terminy, bo też nie mają jakieś tam braki towarów, braki personelu, pracowników. Działam tutaj z pomocą też innych, tutaj próbuję ogarnąć ten teren, żeby to zdążyć na ten sezon wakacyjny, przesunięty sezon wakacyjny.
No i jest też wirtualna scena wyspiarza.
Tak, zaczęliśmy tę inicjatywę, też troszkę tak raczkuje wszystko, ale tutaj zbieramy artystów z Piły, którzy mają ochotę zagrać na wirtualnej scenie, na naszym Facebooku czy na naszym YouTubie. Można się zgłaszać, chętnie tutaj pomożemy nagrać występ i puścimy tutaj do szerszej publiczności, gdzie każdy tutaj z Piły i spoza naszego miasta można zobaczyć występy naszych artystów.
Czy tych artystów będzie można usłyszeć na żywo też na wyspie w sezonie?
Tak, jest też cel, że zapraszamy do wirtualnej sceny, ale jak już wystąpią na naszej wirtualnej scenie, chcemy zrobić też koncerty, albo jeden wspólny, zależy od artystów będzie, albo jakiś tam koncert osobny każdego z osobna w jeden dzień w tygodniu.
No i w ten sposób możemy Ci jakoś pomóc.
Tak, tutaj też planuję w związku z tym, z tą wirtualną sceną, wprowadzić takie typowe karty mecenasów sztuki, mecenasów kultury tutaj, tych występów, które będą odbywać się na naszej wyspie. Jest tych występów coraz więcej, są stand-upy, są koncerty, więc też będzie można jakąś cegiełkę dołożyć, gdzie też karta będzie uprawniała do różnych zniżek i do różnych tam bonusów w barze, czy tutaj w knajpce, która powstaje, gdzieś kupić jakieś jedzonko, jakieś tam przekąski do napojów.
Jak taką kartę zdobyć?
Ruszymy z akcją już niedługo, będzie można zdobyć przez naszego Facebooka.
Pierwszy koncert to Estera Naczk, Suska, kolejne?
Pierwszy tutaj Estera z Wałcza, ze swojego ogrodu, ze współpracą z nami puściła koncert. Reakcja była pozytywna, dużo osób tam oglądało, pomimo że to była sobota po południu. Następny będzie tutaj stały nasz gość, znany w naszym pilskim kręgu muzycznym, nie tylko Partyzant z Bydgoszczy. Planujemy koncert w sobotę w godzinach o 19 na naszym Facebooku.
Kolejni?
Kolejni tutaj właśnie tu zbieramy, gdzieś tam dogadujemy szczegóły, więc kto jest chętny, zapraszam. Też mogą być młodzi artyści, gdzieś jak uzbieramy jakąś tam grupkę fajnych młodych artystów, którzy chcą się pokazać, wybić, to też możemy zagwarantować im, że zrobimy jakiś wspólny koncert młodych talentów na przykład na naszej tutaj scenie, już w realu.
Jako widzowie, mecenasi, będziemy mieć też wpływ na to, kto wystąpi?
No, jak będzie nas dużo, to nie ukrywam, że można jakieś tam propozycje i też jakiegoś fajnego, ciekawego artystę załatwić, który by chętnie tu zagrał, może bardziej kogoś znanego. W poprzednich latach mieliśmy kilku fajnych artystów, tu z Piły, czy właśnie Aliansów, czy z Poznania Muchy, więc dużo ciekawych osób tutaj i zespołu występowało.
Mimo tego, że na gastronomicznej, rozrywkowej mapie miasta pojawia się nowy dach, plaża na wyspie nie znika, również będzie można się na niej położyć.
Dokładnie, tutaj plaża zostaje, leżaczki, dodatkowe jakieś tam tarasy, siedzenia, będzie dużo miejsca, więc każdy się pomieści. Jak nie, to są zawsze jakieś tam skrzynki, beczki od napojów, gdzie można usiąść i posiedzieć. I
wieczorem przy ognisku.
Wieczorem przy ognisku i przy kiełbasce. Też planujemy tutaj też, jak już otworzymy kuchnię, to planujemy też może gdzieś tam ukierować ten kulinarny tutaj nasz kierunek, żeby był na grilla, jakiś barbecue grill, coś w tym kierunku, może coś innego. Bo wyspiarz kojarzy się tutaj nam przede wszystkim, że chcemy przyjść na piwo, usiąść ze znajomymi, a do piwa co najlepiej? Grill, więc kiełbaska, czy jakieś tam karkóweczka, czy nawet żeberka wędzone. Takie coś będziemy kierować i to, w to uderzamy.
Nie wiemy jeszcze tylko kiedy.
Nie wiemy jeszcze tylko kiedy, mam nadzieję, że już najszybciej. Trzeci etap jest tam powiedziane nam gdzieś od góry, że będzie to w trzecim etapie, więc mam nadzieję, że ten trzeci etap nastąpi jak najszybciej.
Zdradź jeszcze, na jakim etapie jest budowa, wykańczanie?
Tu już jest praktycznie już na zewnątrz mamy wszystko skończone, czekamy na montę schodów. Został środek, czyli takie właśnie tutaj płytki, wystrój, krzesełka, oświetlenie. Takie szczegóły, gdzie tutaj trzeba jakoś ze smakiem zrobić i żeby to każdemu się podobało.
Dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję również.
No i wpadłem w jeszcze jedno miejsce do telewizji Asta, bo tu się trochę pozmieniało w tym trudnym czasie. A oto jak się robi telewizję w tym czasie? Chciałem zapytać Pawła Różyckiego, dyrektora programowego telewizji. Cześć Paweł.
Cześć, witam cię serdecznie.
To była taka zmiana dość nagła. Wy musieliście przestawić cały proces produkcyjny z dnia na dzień praktycznie.
To było, można powiedzieć, wielkie boom, jak wybuch bomby w takim dużym kalibrze i dużym zasięgu. Zresztą dla wszystkich, podejrzewam, to był taki mocny cios. Rzeczywiście musieliśmy przeorganizować całą telewizję praktycznie w jeden dzień, maksymalnie kilka dni. Przeorganizować wewnętrznie i zewnętrznie, dlatego że wewnętrznie, ponieważ no, pracują tutaj ludzie, współpracuje z nami wiele osób, więc trzeba było z każdą z tych osób porozmawiać i przeorganizować całkowicie ich pracę. Prowadziliśmy pracę rotacyjną, czyli podzieliliśmy zespoły reporterskie, zespoły montażowe i operatorskie na poszczególne sekcje i te sekcje ze sobą współpracują, wymieniają się tak, żeby mieli kontakt tylko z tymi właściwymi sobie sekcjami, żeby nie mieli kontaktu ewentualnie z innymi osobami, dlatego że gdyby okazało się, czego oczywiście nigdy sobie tego nie życzymy, ktoś gdzieś musiałby być poddany kwarantannie lub nie daj Boże zachorował, to wiadomo, że wszyscy, którzy mieli z tą osobą kontakt, musieliby również być odizolowani. No a gdybyśmy tak pracowali zespołem jednym, stałym cały czas, tak jak zwykle, no to musielibyśmy po prostu zamknąć telewizję.
Czyli jedna grupa pracuje przez tydzień, druga przez tydzień ma wolne i potem się zmieniają, tak?
Dokładnie tak. Pracujemy w systemie rotacyjnym tygodniowym, czyli jedna grupa montażystów, operatorów i dziennikarzy pracuje jednego tygodnia, potem się wymieniają, przychodzi nowa grupa, tak żeby oni ze sobą, te dwie grupy, nie miały żadnej styczności tutaj w pracy.
I jak rozmawiasz z reporterami, bo reporterzy i operatorzy to są ludzie, którzy pracują w terenie, oni mają, no gdyby coś się przytrafiło, mają spore szanse coś złapać. Jak tak z nimi rozmawiasz, oni się boją, nie boją tego?
To bardzo różne podejście jest i każdy indywidualnie do tego tematu podchodzi. No, co osoba, to może być różna opinia. Są osoby, które mocno się dystansują i są bardzo ostrożne. Są osoby, które mają w sobie mniej tej ostrożności, aczkolwiek każdy zwraca uwagę na to, że żyjemy w bardzo specyficznym czasie i musimy bardzo mocno uważać. Natomiast i ograniczamy te kontakty do minimum zewnętrzne. Nikt do nas tutaj nie przychodzi. Wszystkie programy nagrywamy w sposób zdalny. Newsy w postaci telefonicznej albo rozmowy wideo zdalnej. Rzadko kiedy wyjeżdżamy na zewnątrz. Zwykle robią to sami operatorzy, którzy nagrywają nam po prostu bieżące obrazki. Natomiast dziennikarze raczej do ludzi nie jeżdżą. Są bardzo takie nieliczne wyjątki. Dzisiaj mieliśmy taki jeden wyjątek, gdzie była potrzeba wykonania sondy ulicznej. O dziwo, mieszkańcy Piły dosyć ochoczo, nawet bardziej ochoczo niż zwykle przystępowali do takiej sondy i odpowiadali na pytania.
No tak, bo sonda to jest ten element, którym nie, ja nie wiem, ja nie chcę nic powiedzieć, tak?
Ja nie wiem, w stylu polskim, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem.
To, co widzimy w telewizji, pojawiła się nowość, pojawił się Zoom.
To jest ta forma zewnętrzna właśnie, czyli to, co widzi widz, dlatego że telewizja musiała się przestawić również na produkcję tych materiałów filmowych. Całkowicie w zasadzie spadły produkcje komercyjne, nie dzieje się nic, nie ma żadnych imprez, nie ma żadnych wydarzeń sportowych, kulturalnych, komercyjnych, nie ma programów tak naprawdę o tym charakterze, ponieważ ludzie się albo zamknęli działalności, byli do tego zmuszeni, albo tak ograniczyli swoją działalność, że jest to praktycznie wykonalne z małymi, drobnymi wyjątkami, chociaż to już w tej chwili zaczyna się delikatnie, powoli otwierać. Myślimy, że to najgorszy okres może już zaczyna nam trochę odpuszczać. No ale mimo wszystko są to ogromne ograniczenia. Spadło wiele programów w ramówce, które no, siłą rzeczy były bardzo związane z ludźmi naszego regionu. Musieliśmy je zastąpić zupełnie innymi programami. Nie tylko o tematyce koronawirusa, bo coraz więcej osób, według najnowszych badań, ponad 70% osób już nie chce słyszeć tego tematu. Woli odświeżyć sobie na przykład stare wydarzenia sportowe, jakieś wydarzenia kulturalne, jakieś zupełnie o innym charakterze niż te, które są na bieżąco serwowane przez stacje newsowe na przykład. Więc no, musieliśmy się też elastycznie dopasować i wprowadziliśmy kilka takich elementów, które odpowiadają na te potrzeby widzów, chociażby mecze Polonii Piła, czy jakieś czy spektakle teatralne, teatru tak spiły, nawet te archiwalne, nie te najnowsze, ale te archiwalne, więc staramy się dopasowywać elastyczność, tą ramówkę tak, żeby ona też pasowała do tego, co ludzie od nas, czego ludzie od nas oczekują. Nie jest łatwo, dlatego że pracujemy w ograniczonym, okrojonym składzie, o czym wcześniej wspomniałem, ale, a jednocześnie newsowo mamy pełne ręce roboty.
Ale to był też ten czas, kiedy bardzo szybko, w krótkim czasie powstawały nowe formaty.
Tak, oczywiście, musieliśmy bardzo szybko przeorganizować swoją pracę na powstawanie nowych formatów. Zwykle to trwa jakiś czas. Sam doskonale wiesz, że trzeba się do tego w odpowiedni sposób przygotować technicznie, merytorycznie, w każdym względzie.
No tak, bo przygotowując się do pierwszego odcinka Zawodowców, minęło, jeżeli dobrze pamiętam, pół roku od pierwszej rozmowy do emisji pierwszego odcinka.
Tak, a tutaj często, gęsto musiało minąć jeden dzień. W związku z tym, no, to jest tak wszystkie działania na przyspieszonym biegu, no ale to sytuacja tego po prostu wymusza. Powstały programy, które są związane z koronawirusem, koronawirus, taki raport z każdej stolicy powiatu, który newsowo obsługujemy, czyli 5 powiatów północnej Wielkopolski, i jednocześnie takie poradniki życiowe, mamy konferencje prasowe powiatowego sztabu zarządzania kryzysowego i inne programy, które staramy się wdrażać. Ostatnio powstał program Biznes Tarcza, czyli rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy no, dają te miejsca pracy w północnej Wielkopolsce, jakie oni mają problemy, z czym się borykają, pokazują nam nasze zamknięte zakłady pracy, niedziałające, jakiej pomocy oni oczekują od państwa, od nas wszystkich, żeby móc stanąć z powrotem na nogi, żebyśmy mogli wrócić my tam, gdzie rzeczywiście chcielibyśmy być za te kilka miesięcy, czy może trochę dłużej.
No i problemy ma też telewizja, już trochę o tym wspomniałeś. Wystąpiliście w takiej koalicji stacji lokalnych z propozycją do rządu.
Do rządu i do samorządów de facto, tak. Dlatego, że no, co tu dużo ukrywać? Telewizje lokalne spełniają bardzo szereg działalności misyjnej, tylko że nie z punktu widzenia ogólnokrajowego, tylko z punktu widzenia lokalnego. I one tak naprawdę wypełniają tą lukę misyjności. Mówię tutaj właśnie chociażby o spektaklach teatralnych, o programach informacyjnych, newsowych, reportażowych, społecznych, wszystkich takich, które odnoszą się do społeczeństwa lokalnego, które w tym społeczeństwie lokalnym spełniają tę rolę misyjną. No a przychody spadły praktycznie do zera. W związku z tym trzeba działać dalej, ale nie ma z czego już za chwilę działać. W związku z tym ta pomoc jest niezbędna. A ta pomoc to nie jest też takie wprost wyciąganie pieniędzy do państwa, mówcie i mówiąc, dajcie nam po prostu pieniądze. Nie. Dajcie po prostu grant, dajcie możliwości, dajcie wędkę, a my sobie już połowimy, tak? Dajcie nam takie możliwości, że są pewnego rodzaju programy, granty, czy projekty, które można uczestniczyć, które można wykonać, a które na przykład wcześniej nie było takiej możliwości. A tak naprawdę to resztę to my już sami sobie wykonamy. Jeśli chodzi z kolei o samorządy, no to dostarczanie informacji, Też samorządy mogą zamawiać pewne elementy związane z naszą działalnością i nie ma tutaj absolutnie najmniejszego problemu z tego tytułu, że mamy taką sytuację, jaką mamy. Można to dalej robić. No więc apelujemy o to, żebyście dali nam pracę, a my tą pracę już wykonamy, a ta praca jest dla dobra wspólnego, dla całej społeczności.
Ta koalicja to są stacje z całej Polski?
To jest blisko 40 nadawców lokalnych, których popiera zrzeszenie takich nadawców, operatorów telekomunikacyjnych, czyli Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, która wsparła tych wszystkich nadawców, wiedząc o tym, jakie oni mają problemy, jakie mają kłopoty, żeby po prostu napisać coś takiego, zaznaczyć, że powiedzieć, my tutaj jesteśmy, jak nas nie będzie, jak my zginiemy w tych gospodarczych skutkach koronawirusa, to nikt tej misji lokalnej, która tak naprawdę jest ważna z punktu widzenia zarówno rządu, jak i samorządu, nikt jej spełniać nie będzie.
Na mieście na banerach piszą, będzie dobrze, i tego sobie i nam wszystkim życzę. Dzięki za rozmowę.
Dzięki bardzo. Ja oczywiście życzę wszystkim wszystkiego dobrego i trzymajmy się wspólnie i zdrowo przede wszystkim. Thank you.
to niestety już wszystko, co przygotowałem w pierwszym podcaście w terenie. Czuję spory niedosyt, więc kto wie, co wydarzy się w kolejnym odcinku. W tym miejscu prośba. Dajcie znać, co myślicie o tej formie, czy wam się podoba, nie podoba, co chcielibyście usłyszeć, a czego nie. Napiszcie na marcin@magazyn67.pl albo zostawcie komentarz na Facebooku. Rozmowy i materiały oparte na tym podcaście wkrótce przeczytacie także na www.magazyn67.pl. Zapraszam do odwiedzania. A ja już się żegnam. Do usłyszenia i do przeczytania.